Więc witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałbym jeszcze raz powiedzieć, jaki będzie temat tego wystąpienia, więc temat wykładu jest, temat brzmi socjalizmy w XX wieku. Witam tutaj słuchaczy zgromadzonych w auli, a także wszystkich słuchaczy, którzy łączą się z nami przez internet i dzięki temu właśnie temu sposobowi komunikacji możemy jak gdyby te treści pokazać szerzej. Za tydzień będzie również wykład taki o podobnym charakterze emitowany przez internet, tym razem o Unii Europejskiej będzie go głosił pan profesor Piotrowski, więc już z góry Państwa zapraszam. Ja się nazywam Mieczysław Ryba, jestem profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jestem kierownikiem Katedry Historii Systemów Politycznych KUL. Proszę Państwa, wydaje się, że tego typu sposób spotkań właśnie z jednej strony taki naturalny ze studentami, a z drugiej strony za pomocą tych środków technicznych może być taką zachętą dla wszystkich Państwa, którzy w tej chwili nas słuchacie spoza uczelni do tego, ażeby uczestniczyć chociażby w różnorakich sesjach czy sympozjach naukowych, które się odbywają, a zarazem w jakiś sposób włączyć się w tą uczelnię i do niej ewentualnie zapisać na jakiś kurs. Zaczynając wykład, najpierw warto by sobie zdefiniować, czym ten socjalizm jest jako taki. Co to znaczy? Oczywiście tutaj jest to w jakimś sensie pojęcie filozoficzne i my znamy to jako pewne doktryny społeczne, różne partie polityczne, różne ideologie, różne grupy, różni ludzie funkcjonujący w życiu politycznym, publicznym nazywają się socjalistami, ale oczywiście ma to takie troszkę głębsze znaczenie. Otóż jak pisze profesor Henryk Kiereś, idea socjalizmu w imię lansowanej utopii rządzi i tumani trudną do rozpoznania perfidną kombinacją nadziei i terroru. Jest to bardzo istotna rzecz, że zwykle w koncepcjach socjalistycznych jest pewien rodzaj nadziei, pewien, jakbyśmy powiedzieli, pewna marchewka, pewne dobro, które się pokazuje jako istotne, a z drugiej strony jest pewien kij, pewien rodzaj terroru. Rozbudzanie nadziei należy do propagandy, a terror do cenzury i ludobójstwa. Ta nierozerwalna kombinacja, w której zgoda na terror jest warunkiem nadziei na osiągnięcie celu zaprojektowanego przez utopię, powoduje, że ludobójstwo i cenzura znajdują moralne usprawiedliwienie oraz prawną sankcję, a jest to niezależne od tego, czy miejscem eksterminacji jest obóz koncentracyjny, szpital psychiatryczny, czy też szpital, w którym na podstawie społecznego konsensusu dokonuje się aborcji, eutanazji czy sterylizacji. Dla socjalisty zabicie człowieka niepasującego do idei człowieka jest nie tylko obowiązkiem, ale również aktem najwyższego humanizmu. Kilka słów komentarza. Proszę Państwa, więc tutaj mamy do czynienia nie tyle z wizją polityki nakierowaną na to, ażeby człowieka, który realnie żyje w takiej, a nie innej rzeczywistości podnieść, czy pomóc mu się rozwinąć, czy jakkolwiek tę kondycję życia jego poprawić, ale mamy z czymś troszkę odwrotnym. A mianowicie mamy pewną ideę, pewną utopię, pewną ideę człowieka, wzór i nakładamy to na rzeczywistość. A więc socjalizm jest swoistym podejściem takim mechanistycznym do życia społecznego. Czyli społeczeństwo jest rozumiane nie jako organizm, jako pewna relacja ludzi konkretnie żyjących, mających swoiste wady, zalety czy też swoiste problemy, ale jest to pewna utopijna wizja, taka jak gdyby spojrzenie na to jak na takie ciasto, które można urobić wedle wcześniej powziętych a priorycznych założeń. Czyli jest to rodzaj utopii, tworzenia pewnej wizji raju tutaj na ziemi. Jak pisze Kiereś, w tej kuszącej swą prostotą wizji niby wszystko w porządku. Człowiek przecież musi żyć społecznie, aby się w pełni zaktualizować, ale zauważamy, że gdy przeniesiemy ją w porządek realnego życia, każdy człowiek za cenę nadziei musi się zgodzić na wszechwładzę państwa. Jest to bowiem totalitarna struktura doskonalona nie ze względu na człowieka, lecz z uwagi na własną ideę. Państwo jest logicznie i faktycznie przed człowiekiem. Zatem człowiek to wyłącznie surowiec, który jest przetwarzany przez państwo maszynę pod kątem założonej przez państwo idei człowieka. Idea człowieka, idea społeczeństwa, wymyślona, najczęściej gdzieś pierwotnie u jakichś filozofów, u jakichś ideologów, doktrynerów, później przełożona na taką prostą ideologię polityczną, dochodzi się w taki czy ów sposób do władzy i stara się to społeczeństwo urobić wedle tej idei. Nie dla człowieka, dla idei. Ona jest pierwotna. Proszę Państwa, ponieważ zawsze, można powiedzieć śmiało, zawsze, człowiek nie pasuje do jakichś apriorycznych założeń, nie pasuje do utopii, nie pasuje do tego, co się zwie tym wymyślonym rajem na ziemi, z tego powodu zwykle jest terror. To znaczy, jeśli urabiamy na sposób takiej inżynierii społecznej, to ciasto zwane społeczeństwem na kanwie tak zwanego socjalizmu, czyli różnymi mechanizmami, które są nam dostępne i które określane są mianem z jednej strony czegoś pozytywnego, co zachęca, czyli jakiejś tam propagandy, a z drugiej strony terroru, to ten terror zwykle łączy się z jakimś rodzajem ludobójstwa. I to, jeśli bierzemy pod uwagę te dwa największe totalitaryzmy XX wieku, czyli narodowy socjalizm i komunizm, czy bolszewizm, jak ktoś woli. Zresztą komunizm jakoś funkcjonuje, szczególnie w krajach azjatyckich, niektórych do dzisiaj. To mniej więcej zawsze jest to z tym związane. Nie ma praktycznie utopii bez czegoś, co byśmy nazwali terrorem, czy bez czegoś, co byśmy nazwali taką czy inną formą ludobójstwa. Ponieważ ta rzeczywistość społeczna, ten człowiek tu i teraz żyjący, po prostu z natury rzeczy musi nie pasować do apriorycznych z góry założeń. Czyli socjalizm od społeczeństwa nie bierze człowieka jako osobę, ale jako masę. Państwo urabia tą masę na modłę taką, jak sobie wymyśliliśmy. Czy ktoś wymyślił? No oczywiście to jest niezwykle groźne. To oczywiście kończy się łamaniem całego szeregu praw ludzkich i tak dalej. Można powiedzieć, gdzie są jakieś pierwowzory takiej utopii socjalistycznej czy quasi-socjalistycznej. Mówi się, że to XX wiek, ale wydaje się, że te pierwotne wizje tego typu pojawiały się już takie nowożytne w wieku XVIII, gdzie mieliśmy do czynienia z triumfem tak zwanej ideologii czy filozofii oświeceniowej. Tutaj łączy się to z takim nurtem filozoficznym, z nurtem ideologicznym zwanym racjonalizmem. I ktoś powie, no ale czym ten racjonalizm się różni od jakiegoś klasycznego racjonalizmu, czyli dowartościowania rozumu, czy racjonalnego odczytywania świata? No przecież jeśli bierzemy pod uwagę uniwersytety, jeśli bierzemy pod uwagę szkoły wyższe, to przecież to nie jest żaden wymysł XVIII wieku, a jest to twórczość średniowieczna. No ale kiedy weźmiemy naukę, to ona powstała w starożytnej Grecji, ale nie w XVIII wieku. Więc czym by się różnił ten racjonalizm oświeceniowy od racjonalizmu, powiedzmy, wcześniejszego? Otóż tu mamy do czynienia z czymś w rodzaju, jak to mówią znawcy tematu, przebóstwienia rozumu, czy ubóstwienia rozumu, czy wręcz uczynienia człowieka jako Boga, który stwarza rzeczywistość. To się łączy też z pewnym triumfem filozofii kartezjańskiej, czy pokartezjańskiej, która ni mniej, ni więcej łączy się z negacją klasycznej definicji prawdy. Jeśli w klasycznym podejściu do rzeczywistości mieliśmy do czynienia z zasadę następującą, że rozum, w tym wypadku człowiek, odczytuje rzeczywistość i mamy zasadę tego typu, że on wtedy poznaje na sposób prawdziwościowy, kiedy myśl, którą tworzy, czy zdanie, które twierdzi, jest zgodne z tym, co jest w rzeczy, jak się rzeczywistość ma, czyli prawda, zgodność poznania tego, co poznaje, z rzeczywistością. O tyle po filozofii pokartezjańskiej, gdzie poddano w wątpliwość samo istnienie rzeczywistości, to może jest dosyć trudne, co ja mówię, ale tak jest. Cała teoria poznania, cała nauka mniej więcej podchodzi do świata w ten sposób. Nie wiadomo, czy on istnieje. A, jak mówi Kartezjusz, mogę wątpić we wszystko, tak? Ale nie w to, że wątpię, skoro wątpię, więc myślę, a że myślę, więc jestem. Cogito ergo sum, myślisz, więc jestem. Ale to myślę wyszło z wątpię. Wątpię, czy w ogóle cokolwiek istnieje w rzeczywistości, łącznie gdybyśmy szli tym przykładem naszym, mógłbym wątpić, czy państwo istniejecie i vice versa. Może mnie zły duch mami, może mi się śni, a może jeszcze coś. W związku z czym jest zanegowane proste poprzez zmysły dotarcie do tej rzeczywistości, odczytywanie jej. I mamy taki nurt w sposobie myślenia europejskiego, czy w sposobie myślenia filozoficznego, idealistyczny. nierealistyczny, że odczytujemy, jak rzeczywistość wygląda, ale idealistyczny. Wymyślamy sobie pewną ideę świata, ideę człowieka i tak dalej. I to jest bardzo istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, na czym polegał ten racjonalizm oświeceniowy. To znaczy, kiedy ten rozum zostaje przebóstwiony, w pewnym momencie w czasie rewolucji francuskiej nawet w katedrze Notre Dame jest ustawiona bogini rozumu i oddawana jest jej boska cześć, to pytanie, co to znaczy ten rozum? Czy to rzeczywiście jest właśnie tak, jak bierzemy od strony klasycznej, że tutaj jest poszukiwanie prawdy w świecie? Jest tu coś innego. W tym sposobie myślenia, w tym sposobie filozofowania, w tym sposobie tworzenia pewnej teorii o świecie nie chodzi o to, żeby ta teoria była zgodna z rzeczywistością. Chodzi tylko o to, żeby ona była logiczna. A w podstawach swoich niekoniecznie musi się z rzeczywistością uzgadniać. I mniej więcej taki rozum ma zatriumfować. A więc jaki? A więc rozum, który będzie wymyślał różne ideologie, różne utopie. I filozofie XIX wieku, które się pojawią, a później przekształcą w ideologię, jak na przykład filozofia marksistowska, czy jak na przykład pojawiają się takie postniczeańskie różne teorie, które wejdą w pewien nurt hitleryzmu czy narodowego socjalizmu, to one będą w gruncie rzeczy bazować na tym idealizmie, że ja sobie wymyślam świat i niespecjalnie jestem, muszę go uzgadniać z tym, jak się rzeczy mają, niespecjalnie to musi być zweryfikowane. Ważnym jest, że ten racjonalizm oczywiście też stanowił pewną swoistą realną negację klasycznych religii. To znaczy triumf religii, gdybyśmy od strony religijnej analizowali, co się w oświeceniu działo, to są dwa nurty. To jest deizm i ateizm. Przy czym deizm, oba do tego samego ostatecznie zmierzały. Deizm, czyli uznanie, że jest jakiś demiurg, jakiś pierwszy poruszyciel, jakiś powiedzmy stwórca świata, ale który się nie interesuje tym światem, nie ingeruje w niego. Praktycznie człowiek absolutnie może sobie ten świat porządkować jak chce. Jest Bogiem niemalże dla tego świata. No i ateiści, którzy w ogóle nie uznawali transcendentnego bytu stwórcy, tylko że świat jest Bogiem, że materia jest Bogiem, więc tym bardziej negowali klasyczną religię. Można by nawet powiedzieć, że czy w ten sposób oni deklarowali swoją wizję świata, ażeby zniszczyć, jak twierdzono, państwo Boga i państwo króla. Państwo króla, ponieważ nie podobał im się ustrój absolutystyczny we Francji, a państwo Boga, bo uważali, że podstawą tego ustroju, w ogóle podstawą ciemnoty w Europie jest religia. Jaka? W szczególności chrześcijańska. Stąd na przykład powszechne przekonanie, którego my do dzisiaj jesteśmy dziedzicami w pewnym sensie, o tak zwanym ciemnym średniowieczu. Ja, jeśli mogę sobie pozwolić na przedstawienie jakiegoś przykładu. Kiedyś była taka matura, w której uczestniczyłem z ramienia uniwersytetu, no i tam większość ludzi, pisząc o średniowieczu, mówili o tej potężnej ciemnocie takiej, że ręki nie widać na odległość 10 centymetrów, tak ciemno tam było. Wszyscy liczyli tylko ilość diabłów na główce szpilki i taki był prosty opis, no tak mniej więcej ta młodzież była uczona. No ale kiedy ja zadałem pytanie, a kiedy uniwersytety powstały, no to jakoś krok po kroku doszliśmy, no że naprawdę XII czy XIII wiek, no a jaki to jest, taka to jest epoka na średniowiecze, no a uniwersytet to co to jest, no to najbardziej zorganizowana instytucja nakierowana na poznanie prawdy, najwyższy, w tym sensie najwyższa wartość, najwyższe dobro w kulturze europejskiej, no to jak średniowiecze jest ciemne, no i zaczynamy tutaj jak gdyby pewne rzeczy odkłamywać, ale to powstała ta teoria dokładnie w oświeceniu. My jesteśmy oświeceni, a do tej pory to jest ciemnota. Dlaczego? Bo przez przesąd była zorganizowana. A co było tym przesądem? Ano to chrześcijaństwo. To tam jest ta ciemnota, czyli pewna wizja świata, wizja człowieka, wizja życia społecznego za tym idąca. I to powodowało prześladowania, to powodowało cały szereg nieszczęść. Walka z tą ciemnotą, jeśli my postawimy zamiast tej ciemnoty, ten rozum, ubóstwimy go wręcz, to my sobie taki raj na ziemi wymyślimy, że naprawdę ten człowiek będzie żył bez wojen, bez chorób, bez cierpień, bez prześladowań, po prostu utopia czystej wody. I proszę Państwa, taki pierwszy rodzaj takiej inżynierii nowoczesnej. Oczywiście ten sposób absolutnie prowadził do różnych rzeczy, różnych też zwyrodnień. Oczywiście niósł też pewne atrakcyjne wizje prawa człowieka i tak dalej, ale z drugiej strony był związany z bardzo ostrym zwalczaniem chrześcijaństwa. Ja później skonstatuję dlaczego jeszcze, bo każdy socjalizm, proszę Państwa, ma coś w sobie z religii. To, ale poprę to jakimiś cytatami. Natomiast pojawia się też pierwsze w historii takiej nowożytnej ludobójstwo organizowane przez państwo. Bo mamy do czynienia w czasie rewolucji francuskiej z powstaniem chłopów w Wandei. Jest to takie najbardziej ostre, zorganizowane, czy też mające bardzo duże cechy sukcesu powstanie antyrewolucyjne, z notabene prostych chłopów, którzy wystąpili w obronie wiary i w obronie króla, po ścięciu króla Ludwika XVI. I zaczęto organizować takie organizowane przez państwo ludobójstwo, że tak powiem, idące ku skrajnościom. No, wielu nawet tych dwudziestowiecznych rewolucjonistów starało się uczyć na tym, czy tam powiedzmy ze skór zabitych Bandyjczyków robienie mundurów, czy tam, prawda, zrzucanie małych dzieci ze skały, czy też, prawda, uznawano na przykład, tu cytat, że te małe nawet dzieci to są potworami i są niebezpieczne jako bandyci na drodze do bandytyzmu. Wszystko to, te okrucieństwa, to ludobójstwo zorganizowane przez państwo rewolucyjne było z jakiego powodu? No dlaczego ta ciemna masa nie pasuje do naszej idei rewolucji? Przecież my wyzwalamy tutaj świat i tworzymy idealne, wprawdzie utopijne, ale jednak idealne społeczeństwo. Skoro nie pasuje, to należy to dopasować. Terror. Jest też oczywiście ten element, propagandowy, prawa człowieka, wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Cały szereg rzeczy, które mają pociągać, ale terror jest nierozerwalny. Oczywiście ten terror w przeważnej mierze zwrócił się też przeciwko duchowieństwu. Mamy do czynienia z masowymi zbrodniami w tym zakresie. I proszę Państwa, z takim terrorem, byśmy powiedzieli, kulturalno-społecznym. Ja pozwolę sobie zacytować tutaj fragment z książki Pierre'a Gaxota Rewolucja francuska, w jaki sposób podchodzono na przykład do kwestii religijnej w takiej przestrzeni życia publicznego. My dzisiaj, kiedy obserwujemy pewne rzeczy niepokojące w Unii Europejskiej, wyrok Trybunału w Strasburgu, który idzie w kierunku zakazu wieszania krzyży w miejscach publicznych, myślimy, że to jest coś nowego w przestrzeni życia publicznego w Europie. To posłuchajcie Państwo, jak było w czasie rewolucji francuskiej. Nie za czasów rządów jakobinów, kiedy mieliśmy terror i ta gilotyna chodziła nieustannie. Za czasów rządu dyrektoriatu, wydawało się już takich demokratycznych, czy o wiele bardziej łagodnie. Proszę posłuchać, jak wyglądało to na co dzień. W rozporządzeniu z 3 kwietnia 1798 roku, 98 rok, dyrektoriat polecił ściśle stosować się do kalendarza republikańskiego, uważając to za najlepszy sposób zatarcia pamięci ludności ostatnich śladów ustroju monarchicznego i kościelnego. Nie ma już niedziel ani świąt wolnych od pracy, pozostały już tylko rocznice republikańskie 21 stycznia, 14 lipca i 14 sierpnia. 10 dnia każdej dekady wszystkich obywateli obowiązuje wypoczynek. Uroczystości dekadowe mają się odbywać pod przewodnictwem władz, a dla młodzieży szkolnej udział w nich jest obowiązkowy. Śluby cywilne wolno zawierać tylko pod koniec uroczystości dekadowych. Mimo niechęci, drwin i sprzeciwu, dyrektoriat przez 2 lata uparcie narzucał narodowi tę religię bez Boga, której nikt nie chciał. Kazania wygłaszane przez zarządców okręgu, nawet stowarzyszeniem organów, nie mogły zadowolić udręczonej ludności, która potrzebowała Boga i którą niepokoiła myśl o życiu wiecznym. Śmiano by się z tych niedorzecznych kazań, gdyby nie grożące represje. Chcąc uniemożliwić katolikom zachowywanie postów, zabroniono sprzedawania ryb w postne dni. W dzień wypoczynku każdej dekady oddziały policji przebiegają wsie, by zmusić rolników do zaniechania pracy. Proszę Państwa, w walce z tą tak zwaną kulturą chrześcijańską nawet zmieniono erę, odkąd się zaczyna, że ma się zaczynać od rewolucji, a nie od narodzin Chrystusa. Niedzielę zniesiono, dekady obchodzono, wszystkie święta, tylko święta rewolucyjne. Tak mniej więcej funkcjonowało państwo rewolucyjne, które realizuje pewną utopię. To my jesteśmy religią, nie wy. tego typu quasi religie, bo socjalizm, jeszcze raz mówię, nie jest oczywiście religią w sensie ścisłym, ale czymś takim jakby naśladuje, powiedzmy, zachowania religijne, zwykle to prowadzi do znalezienia czy też ubóstwienia jakiejś konkretnej osoby, jakiejś persony. Tak będzie za czasów Hitlera, to będzie właśnie Hitler, w Związku Sowieckim będzie to Stalin, czy wcześniej Lenin. Proszę posłuchać, w jaki sposób to się działo wówczas, jeszcze troszkę wcześniej, za czasów Jakobinów we Francji. Uroczystość ku czci najwyższej istoty była apoteozą Robespierre'a. Jako chorąży rewolucji zdawał się być jej władcą. Codziennie otrzymywał listy pełne uwielbienia, w których roiło się od takich zwrotów: podziwu godny Robespierre, pochodnio, kolumno kamieniu węgielny republiki, podporo ojczyzny, ojcze i obrońco sprawiedliwych. Dalej cytat. Chcę nasycić me serce i oczy twoim widokiem, opiekunie patriotów, nieskazitelny geniuszu, światły góralu, co wszystko dostrzegasz, wszystko przewidujesz, wszystkiemu umiesz zapobiec. Ty jesteś moim bóstwem najwyższym, jak anioł stróż, jak Mesjasz, którego obiecała najwyższa istota i który zmieni nasz świat. No i tak dalej, i tak dalej. To są mniej więcej określenia Robespierre'a, tego, no, który wprowadził ten terror rewolucyjny. Widzimy, jak łatwo, jak prosto jest to przejście, prawda? Kiedy wprowadzamy system utopijny, wprowadzamy coś, co ma zbawić tutaj człowieka na ziemi, stworzyć mu pewien raj na ziemi, i gdzieś jest poszukiwanie tej osoby czy grupy osób, które są uosobieniem takiego nowego bóstwa w tej nowej świeckiej religii. Zresztą podobnie, jak Państwo doskonale wiecie, było w czasach sowieckich, podobnie było w czasach hitlerowskich. Jan Urban, i tu sięgam do tego cytatu, o którym mówiłem, przedwojenny polski jezuita w 21 roku w Przeglądzie Powszechnym pisał, o tym też mówili, pisali papieże i różni ludzie: głęboki sens walki między chrześcijaństwem lub ściślej wyrażając się katolicyzmem a sztandarem czerwonym w tym się zawiera, że socjalizm usiłuje być religią, że ma nawet pretensje do tego, by się stać jedyną religią przyszłości. To nie paradoks. Socjalizm jest religią. Mimo tylokrotnie powtarzanych zapewnień, a zagadnienia religijne są mu obce, on jest, powiedzmy, religią na wspak. Religią odwróconą niby surdut do góry podszewką. Religią bez Boga, materialistyczną, bądź co bądź, jest jakąś religią. Czy to znaczy do góry podszewką odwróconą? Jeśli weźmiemy klasyczną religię, jeśli weźmiemy na przykład chrześcijaństwo, to wizja jest taka. Jest objawienie, jest, powiedzmy, Pismo Święte i cały Kościół, cała działalność ta duszpasterska jest nakierowana na to, ażeby człowiekowi pomóc poprzez to życie się zbawić, ale zbawienie jest po śmierci. To jest droga do zbawienia. Taka jest wizja. Od ziemi do nieba. Natomiast w socjalizmie jest dokładnie odwrotnie, czyli nie, też jest zbawienie, to też jest mesjanistyczna wizja w utopii, ale odwrotnie. Tu się zbawimy, na ziemi. Poprzez co? Poprzez państwo. A to państwo co zrobi? Poprzez inżynierię społeczną stworzy idealne społeczeństwo, jak w raju. I w tym sensie jest to, niektórzy nawet mówili, herezja taka quasi chrześcijańska, czyli idąca w dokładnie przeciwnym kierunku, ale jednak mesjanistyczna, jednak zbawiająca. I jeśli to jest quasi religia, to religia klasyczna jest widziana w socjalizmie jako konkurencja, jako coś, co należy zniszczyć. I jeśli to jest quasi religia, to ona nie tylko stara się zdobyć władzę poprzez partię taką czy inną, czy takiego czy innego wodza. Ona się stara zmienić człowieka do gruntu. Proszę Państwa, kiedy w swoich badaniach przyglądałem się szkole w czasach komunistycznych w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w ogóle w bloku sowieckim. I gdy się tak przyjrzymy, jak to wyglądało, bo oni chcieli w szkole to już wychować totalnie nowego człowieka, bo ten stary, urodzony przed wojną, to był taki, no, zakażony tą ideologią burżuazyjną, to był taki troszkę kapitalista, to się nie pasuje, a my sobie stworzymy, teraz wychowamy poprzez cały system szkolny, przedszkolny i tak dalej nowego człowieka. To proszę Państwa, jeśli przed wojną w szkole polskiej wisiał krzyż i tam, powiedzmy, jacyś przywódcy państwa, to po wojnie zamiast krzyża wisiał Stalin, no i tam orzeł ewentualnie plus Bierut. Zamiast codziennej modlitwy, która była w tym porządku szkolnym na początku lekcji przedwojennej, to był codzienny apel składający się z pieśni rewolucyjnych, składający się z wierszy rewolucyjnych i tak dalej. Zamiast rekolekcji organizowano specjalne obozy. Zamiast spowiedzi organizowano samokrytykę. Zamiast moralności chrześcijańskiej mówili o moralności socjalistycznej i na przykład na lekcjach szukały dzieci wroga klasowego, bo ktoś powiedział, plotka się pojawiła w danym mieście, że mięso ma zdrożeć. Dzieci szukają, a to ten spekulant uczy się nienawiści, to wróg klasowy, on to wymyślił, bo chce na sposób spekulacyjny sprzedać mięso drożej niż ono, powiedzmy, realnie kosztuje. Cała rzeczywistość, cały porządek w Poznaniu, dominacja marksizmu w sferze Poznania, w moralności, moralność socjalistyczna, wzór moralności Pawka Morozow, ten, który zdradził swoich rodziców kułaków, zdradził państwu sowieckiemu, dlatego, ponieważ oni krytykowali ten ustrój sowiecki, się sprzeciwiali kolektywizacji. Wzór, pomnik, prawda. Wreszcie mamy sztukę socjalistyczną i wręcz religię socjalistyczną. Jest na akademiach, zacytuję państwu w tej chwili z pamięci fragment wiersza, który był czytany, był deklamowany w rocznicę urodzin Stalina. Mniej więcej on brzmiał, ten fragment brzmi w ten sposób. Wielki Stalinie, czy drogi wodzu, ty, który powołałeś do życia człowieka. Zaraz. Jak to? Przecież wcześniej był człowiek. Tak, nowego człowieka. Ty, który powołałeś do życia człowieka socjalistycznego. Proszę zauważyć, że to jest odniesienie niemalże jak do bóstwa. Ale tak jest w socjalizmie. On gdzieś szuka uosobienia. Przecież był Mao Tse-tung, przecież Fidel Castro, prawda? Przecież to samo w Korei Północnej, przecież to samo w Sowietach. Te socjalizmy potrzebują wcześniej czy później takiego spersonifikowania tej utopii, tej quasi religii. Proszę państwa, idąc dalej, to co się pojawia w socjalizmie tym kolektywistycznym, no to mamy tą ideologię marksistowską, czyli opartą o walkę klas. Generalnie wizja człowieka jest sprowadzona do takiej materii, prawda? Człowiek jest tylko i wyłącznie bytem materialnym. Mało tego, nie ma podmiotowości w sobie, swoją podmiotowość tylko ma poprzez bycie w klasie, w masie jakiejś. Jednostka niczym, jak mówił Majakowski, liczy się klasa, liczy się masa. Taka jest wizja świata. Oczywiście to jest wizja materialistyczna, nie ma nic, co jest duchowe, nie ma oczywiście odniesienia do absolutu. I nie dość tego, człowiek jest jeszcze zredukowany w swojej podmiotowości do klasy. Cała rzeczywistość natomiast rozwija się, ta materialna, ta wielka materia, rozwija się na sposób dialektyczny. Co to znaczy? No to słynna triada od Hegla wzięta. Teza, antyteza, synteza. Czyli są klasy jakieś. Teza, jedna klasa, antyteza, czyli dokładne przeciwieństwo tej klasy. Antyteza i poprzez walkę wzajemną prowadzi to wszystko do zbudowania lepszego, wyższego ustroju, aż do wypełnienia się dziejów w ustroju komunistycznym. Czyli wizja historii u marksistów mniej więcej wyglądałaby tak. Na początku była wspólnota pierwotna, kiedy materia była jakoś taki w tej wspólnocie, małpy na drzewach i tak dalej, pierwotny człowiek. Ta wspólnota się rozbiła w starożytności na dwie klasy zwalczające się w sposób nienawistny, a mianowicie na klasę panów i klasę niewolników. W walce wzajemnej doprowadziło to do nowej syntezy, do stworzenia nowego ustroju, mianowicie do ustroju feudalnego, który się składał z dwóch zwalczających się klas na śmierć i życie, mianowicie feudałów i chłopów. To z kolei prowadziło ta walka do ostatecznego zwarcia w rewolucji wielkiej, tej burżuazyjnej francuskiej, jak twierdzono, i powstał nowy ustrój, nowa synteza, a mianowicie ustrój burżuazyjny kapitalistyczny. Ten ustrój kapitalistyczny z kolei, w tym zmagały się dwie klasy, mianowicie burżuazja i proletariat, i miało dojść do wypełnienia dziejów, do stworzenia raju na ziemi poprzez stworzenie ustroju komunistycznego, poprzez rewolucję światową. I w tym wszystkim, w tej wizji, w tej utopii trzeba było doprowadzić do takiej rewolucji. A że to się łączyło z ofiarami, a że to się łączyło nieraz z wielomilionowymi ofiarami, to nie ma znaczenia. Dla marksisty człowiek to jest mniej więcej tak, gdybyśmy wzięli ten pulpit, który tutaj ja mam przed sobą, to tak jak patrzymy, no jest jakiś kawałek rogu tego pulpitu i on na przykład nie pasuje, bo jest krzywy, no to tyle jest wart człowiek w stosunku do klasy. Liczy się ta masa, jak ten pulpit wygląda. Jak coś nie pasuje, to się dopiłuje. To nie jest rzecz. Człowiek nie ma podmiotowości. On jest tylko przyporządkowany do tej całości. W związku z czym wywiezienie na Syberię 10 milionów to nie jest problem. Chodzi o to, żeby to całościowo pasowało do utopii. W tym sensie oczywiście, ponieważ tak jak powiedział Marx, jest to wizja materialistyczna, że religia jest opium dla ludu. Dlaczego religia jest opium dla ludu i oni zwalczają wszelką religię, no, w szczególności na gruncie europejskiej, chrześcijańską? Ano dlatego, że jeśli weźmiemy choćby wymiar chrześcijański, tam się mówi chociażby o tym, że istnieje to życie pozagrobowe, że istnieje stwórca, to po pierwsze kłóci się z koncepcją człowieka, że on nie jest tylko materią, tylko ma swoją podmiotowość, a po drugie opium, bo osłabia czujność rewolucyjną, osłabia rewolucyjność mas. One są prześladowane, one są uciskane, robotnik, proletariusz jest, prawda, w biedzie żyje i religia mu mówi, no musisz cierpieć, prawda, znosić swoje cierpienie. A powinna być nienawiść klasowa, która napędza procesy rewolucyjne i ostatecznie przyspiesza ten proces, który ma się kończyć tym komunistycznym rajem na ziemi. Niektórzy obliczali, że ten raj miał nastać gdzieś w latach 80. XX wieku, ta rewolucja wszechświatowa. No jak Państwo wiecie, nie nastała, no ale to już jest inna rzecz. Ten wyraz utopijnej wizji świata, no, kończył się niewiarygodnymi zbrodniami. Niewiarygodnymi zbrodniami. Można sobie jeszcze zadać pytanie, dlaczego w niektórych tych krajach takich azjatyckich czy około azjatyckich, bo Rosja jednak cywilizacyjnie w dużym stopniu była krajem azjatyckim, że to tam szczególne triumfy święciło. No to się łączy z pewnym właśnie kontekstem cywilizacyjnym, ale sama ta ideologia miała przepotężną siłę, powiedzmy niszczącą, przepotężną siłę niszczącą. Proszę Państwa, pozwolę sobie w tej chwili zacytować Państwu, jak wyglądali poszczególni ludzie, czy też ludzie wzięci z samego serca, z systemu, czyli ci, którzy zaprowadzali system, chociażby system w Sowietach. I tutaj jest taka postać Dzierżyńskiego. Znaczy, że jest Lenin, jest Trocki, różni, jest Dzierżyński. Dzierżyński jako szef tych służb, pierwszych służb specjalnych, szef Czeka, taki prawa ręka Lenina. Tu słów kilka, cytat z Richarda Pipesa o tym, kim był sam Dzierżyński i w jaki sposób ta postać funkcjonowała w życiu samej Rosji. Proszę posłuchać. Mimo jego rozpaczliwych wysiłków w celu wyparcia się ojcostwa, Czerwony Terror był duchowym dzieckiem Lenina. Strażnikiem tego nieuznawanego potomstwa był Dzierżyński, założyciel i szef Czeki. W roku wybuchu rewolucji miał prawie 40 lat. Urodził się w pobliżu Wilna, w patriotycznej polskiej rodzinie szlacheckiej, ale zerwał z religijną i narodową spuścizną rodziny i wstąpił do socjaldemokratycznej partii Litwy. Poświęcając się agitatorskiej i organizatorskiej działalności zawodowego rewolucjonisty. 11 lat spędził w carskich więzieniach i na katorze. Były to trudne lata, to też pozostawiły w jego psychice niezabliźnione rany. Jednocześnie rozwinął w sobie niezłomną wolę połączoną z nienasyconą żądzą zemsty. Był zdolny do popełniania najstraszliwszych okrucieństw bez przyjemności, z poczucia idealistycznego obowiązku. Chudy i ascetyczny, z religijnym oddaniem wykonywał instrukcje Lenina. Burżujów i kontrrewolucjonistów posyłał pod salwy plutonów egzekucyjnych z równie posępnym wewnętrznym przymusem, z jakim kilka wieków wcześniej mógłby posyłać heretyków na stos. Proszę Państwa, tu się nam jawi nie ktoś skorumpowany, który no, bierze pieniądze, terror jakiś stosuje na ludziach i jakieś korzyści osobiste z tego czerpie. Tu się nam jawi postać chuda i ascetyczna, która bez emocji posyła ludzi na śmierć w tysiącach w imię, no właśnie w imię czego? No w imię utopii, w imię tej nowej religii. On wygląda po prostu jak jakiś apostoł nowej religii. I to, proszę Państwa, jeśli weźmiemy w Związku Sowieckim, jeśli weźmiemy te przykłady, jeśli weźmiemy u Hitlera, to weźcie Państwo sobie takich ludzi jak Goebbels, jak Himmler, to są troszkę podobne postaci. One wierzą, że to, co czynią, jest konieczne dla stworzenia nowego raju na ziemi. Mógłbym, proszę Państwa, nawet zaryzykować tezę, że gdyby ktoś przyszedł dzisiaj i mówił, że stworzy tutaj raj na ziemi powiedzmy w takiej, a nie innej rzeczywistości, to należy szybciutko od niego uciekać, bo z pewnością, jeśli by miał takie możliwości, to stworzy, owszem, ale piekło na ziemi. Bo utopia zawsze tym się kończy. Więc oczywiście, co jest ideą, ideałem takiego państwa? Jak to społeczeństwo ostatecznie może być zorganizowane? Więc takie, które na sposób totalny, jak to się mówi, czy totalitarny, jest całościowo organizowane przez państwo. Pipes nawet pisze w ten sposób. Tak więc narodził się nowożytny obóz koncentracyjny. Powstaje w Sowietach pierwszy taki, powiedzmy, łagry i tak dalej. Enklawa, w obrębie której istoty ludzkie traciły wszystkie prawa i stawały się niewolnikami państwa. W związku z tym może powstać pytanie o różnicę między statusem więźnia obozu koncentracyjnego a zwykłego obywatela. W pewnym momencie w takim państwie totalitarnym zaczyna być różnica dosyć mało zauważalna. Jeśli ktoś jest zwykłym obywatelem, który żyje ciągle pod strachem, ciągle jest przez to państwo inwigilowany, zarządzany, nie ma praktycznie wolności osobistej w tej przestrzeni życia i jest ktoś w obozie koncentracyjnym i w pewnym momencie ktoś się zastanawia, że różnica zaczyna być stosunkowo niewielka. Czyli idealnym modelem społeczeństwa to jest obóz koncentracyjny. To tam już chodzą wszyscy jak w zegarku. Tam już a jak ktoś nie chodzi, no to ginie. Tam jest naprawdę świat, powiedzmy, taka doskonała szkoła życia. To tam brano kogoś na poprawę. Tam mu pokażemy, jak powinno wyglądać życie człowieka sowieckiego. Co nie znaczy, że nie było też propagandy w sensie pozytywnym. Ano nie ma bezrobocia, ano wszyscy są zatrudnieni, ano prawda jest równość społeczna. Cały szereg różnych haseł, które miały pociągać ludzi do tego systemu, do tego ustroju. Co nie znaczy, że mieliśmy do czynienia z czymś innym jak z systemem totalitarnym, z systemem, który zniewalał człowieka. Proszę Państwa, czy może, ponieważ skończyliśmy tam parę słów o tych Sowietach, a chciałbym przejść do hitlerowskiego ustroju, może Państwo macie w tej chwili jakieś pytania, jeśli one by były, to bardzo proszę, bo troszkę byśmy spróbowali porównać to wszystko do tego, co się działo w Niemczech w XX wieku. Jeśli są pytania, to bardzo proszę.
Panie profesorze, ja mam pytanie, czy kariera Dzierżyńskiego nie przypomina kariery generała Jaruzelskiego? Pochodził z rodziny ziemiańskiej, o charakterze patriotycznym, później Syberia, później to już wiadomo, co?
W pewnym stopniu, znaczy w tym sensie co do pochodzenia.
Nie w dosłownym chciałem.
Natomiast jeśli idzie o samego Dzierżyńskiego, Dzierżyński przeżył traumatyczne, miał przeżycia z czasów carskich. On był więziony, on był wręcz maltretowany, no czego raczej generał Jaruzelski nie przeżył. I generał Jaruzelski miał raczej taką karierę u początku PRL-u związaną z wojskowymi służbami informacyjnymi i tutaj, prawda, taką działalnością na pograniczu też takiej agentury. Natomiast Trocki to był typowy, powiedzmy, rewolucjonista, no, który za wszelką cenę dążył do wprowadzenia tej swojej wizji, tej swojej utopii. Czyli taki, no nie tyle człowiek interesu, człowiek, który których tam jakąś karierę tylko widział, ale człowiek, który w to wszystko wierzył. Natomiast jeśli bierzemy, ja bym zaryzykował nawet taką tezę, że w pewnym momencie ludzie wierzący w fałszywe systemy, fałszywe ideologie, ludzie przyporządkowani tym utopijnym wizjom, są nieraz gorsi w sensie praktyki działania niż ci, którzy w to nie wierzą. No bo oni już litości nie znają. Bo litość jest tutaj słabością, bo litość jest tutaj po prostu wypaczeniem systemu. I w tym sensie, ale rzeczywiście to był człowiek, który wywodził się z jakiejś polskiej rodziny i szlacheckiej, natomiast poszedł totalnie w tą utopię socjalizmu. Można powiedzieć, że to jest taki typowy przykład człowieka utopii. Tak? Czy jeszcze Państwo, bardzo proszę. Tam gdzieś ten mikrofon jest, więc można by było do niego sięgnąć. No tutaj jest, tak? Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do... Jeśli są pytania, to tutaj jest mikrofon. Jeśli nie ma, to chciałbym słów kilka powiedzieć o narodowym socjalizmie. Proszę Państwa, w tym filmie The Soviet Story zauważyliście Państwo taką oto rzecz. Mianowicie w przekonaniu powszechnym, w przekonaniu wielu naukowców, jeśli nie większości, a zarazem w teorii, w takiej publicystyce szeroko rozumianej, uważa się system hitlerowski jako skrajnie prawicowy. No, pytanie jest, dlaczego? Co usprawiedliwia, że ten system można by nazwać mianem prawicy? Proszę Państwa, nawet powstała taka teoria socjologiczna, mówiąca nie mniej, nie więcej tylko o tak zwanym socjologicznym kole. Chodzi o co? Że jeśli uznamy, że jest jakieś centrum na scenie politycznej, to od tego centrum na prawo i na lewo idą różne ugrupowania, przepraszam, i można je uznać jako uprawnione, można je uznać jako dobre. Im bardziej się te ugrupowania uskrajniają, tym zataczają koło. I w pewnym momencie to już są złe ugrupowania i w końcu styka się to wszystko w pewnym punkcie. Prawica i lewica styka się w jednym punkcie tego koła, gdzie się pojawia Stalin i Hitler. Stalin jako skrajna lewica, Hitler jako skrajna prawica. I mamy teorię socjologicznego koła, że skrajna lewica i skrajna prawica to jest prawie to samo, to jest takie samo zło. Wszystko by było dobrze, gdyby ktoś był w stanie udowodnić, że Hitler to skrajna prawica, a jeśli już, to co jest prawicowe i co jest lewicowe w naszej przestrzeni kulturowej? Jak to powstawało? No oczywiście to się wszystko pojawiło w oświeceniu. Mówiąc bardzo na skróty, nawet prawica od zasiadania w konwencie, w parlamencie, prawica siedziała po prawej, a lewica po lewej. Ale czym się charakteryzowało? W wieku XVIII-XIX pojawiło się to takie dwa nurty. Liberałowie to była lewica, a konserwatyści to była prawica. O co chodzi? Gdybyśmy wzięli głęboko tę kwestię, to nie chodzi o to, czy ktoś był zwolennikiem monarchii, czy ktoś był zwolennikiem republiki. Bo idąc tym tropem, na przykład w Polsce się pojawił ruch narodowo-demokratyczny, który był w pewnym momencie zwolennikiem republiki, a uznawało się go za prawicowy. A Tomasz Hobbes, który był prekursorem, czy też twórcą teorii liberalnej, czy filozofii liberalnej, był zwolennikiem monarchii. To nie o to chodzi. Poza tym były takie oświeceniowe, czyli monarchie w Europie, monarchowie, którzy się skłaniali ku ideologii oświeceniowej, mimo tego, że byli monarchami absolutystycznymi. To nie jest tu najgłębszy podział, kto jest jakiego ustroju zwolennikiem. Chociaż to w wielu wypadkach się pokrywało, ale nie zawsze, to po pierwsze. A po drugie, głęboko rzecz ujmując, chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, jaki jest stosunek do tradycji europejskiej? Czy widzi się Europę, system społeczny, wizję człowieka, etykę, która ma kierować życiem publicznym, na niwie tej tradycyjnej, a tradycyjna Europa to jaka? To chrześcijańska. Czyli innymi słowy, jaki się ma stosunek do tej tradycyjnej kultury chrześcijańskiej Europy? Czy pozytywny, konserwatyści, czy negatywny, lewica, czy liberałowie, no później będą też socjaliści, na tym wyrosną. To jest pierwotny oświeceniowy podział na prawicę i lewicę. Czyli, jak mówiliśmy, w klasycznym rozumieniu elementem spajającym całość kultury jest jakaś zawsze religia, zawsze jakaś religia. Dlaczego? Bo człowiek żyje na sposób kultury, czyli cokolwiek robi racjonalnie, to już jest kultura. No, jeśli mu serce bije samo, no to jest natura, ale jak już lekarz w tym sercu coś tam czyni, żeby poprawić jego bicie, to już racjonalnie podchodzi do rzeczywistości, przetwarza racjonalnie tę naturę, to już jest kultura. I oczywiście ta kultura dzieli się na różne dziedziny. Jest sfera poznania, nauka, jest sfera działania, moralność, jest sfera wytwarzania, sztuka. I teraz, ponieważ kultura to jest racjonalny sposób życia człowieka, czyli krótko mówiąc, wszystko, co człowiek robi racjonalnie, a co znaczy racjonalnie? Znaczy celowo. Człowiek stawia sobie pewne cele, mniejsze, większe. Tam zrobi krzesło, zdobędzie zawód, zarobi pieniądze, założy rodzinę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To ostatecznie zadaje sobie człowiek pytanie o cel ostateczny. Po co żyje? Bo umiera, tak? Szybciej niż później. Tak w młodym wieku się wydaje, że później, a jak się parę lat pożyje, to się wydaje, że to krótko wszystko trwa. I wydaje się, że obiektywnie jednak jest krótko. Więc i na to pytanie mu odpowie dopiero jakaś religia. Oczywiście ta religia może być, żyje po to, żeby się najeść. Ja sam jestem dla siebie Bogiem. Ale jakaś religia mówi mi, po to żyje. I to dopiero porządkuje wszystkie inne cele. A no, jeśli po to żyję, taki jest, to taką rodzinę sobie założę, to takimi zasadami etycznymi, to tak będę działał i tak dalej, i tak dalej. Jakoś porządkują się te małe cele. W tym sensie religia jest, można powiedzieć, generatorem kultury, jest elementem, który ostatecznie spaja całą kulturę. Jakaś religia. I jak już mówiliśmy, w oświeceniu zanegowano tą chrześcijańską religię stojącą u spodu kultury europejskiej i postawiono na tym miejscu rozum, utopijny rozum jednak, który będzie wymyślał nowe utopie. I tak najbardziej głęboko można by powiedzieć, gdzie jest podział prawicy i lewicy, żebyśmy nie tylko brali, kto jest za monarchią, a kto za czym, a kto za Juskiem, a kto za Kubą, bo to jest drugorzędna dosyć sprawa. Jeśli tymi kategoriami spróbujemy ocenić, jak wyglądały partie, o których mówimy, czy ugrupowania, czy systemy XX wieku. I zadamy sobie pytanie wobec tego, czym był system hitlerowski. I nagle mówimy, ktoś powie, no oni mówią skrajna prawica. No ale jak skrajna prawica, skoro oni się nazywali socjaliści? Narodowo-socjalistyczno-robotnicza partia Niemiec. Taka jest nazwa tej partii. No to jak socjalistyczna i prawica? Ale mowa jest taka, ale to jest narodowa. A jeśli jest narodowe, jeśli jest taki przymiotnik narodowy, to oznacza, że to jest prawica, bo wiadomo, że prawica jest za afirmacją narodu. To wszystko i z jednej strony prawda, ale z drugiej strony przepraszam, nieprawda. Bo pytanie jest, jaka koncepcja narodu towarzyszyła Hitlerowi i jego towarzyszom? Klasycznie rozumiany naród to jest wspólnota kultury. Dmowski u nas definiował, prawda, że katolicyzm u spodu polskości jako to spoiwo kultury narodowej. Oczywiście może być inna tradycja, ale naród nie jako wspólnota krwi, rasy. Gdybyśmy na siebie tutaj spojrzeli, to pewnie mamy różne rasowe jakieś tam. No nie o to chodzi. Wspólnota kultury, tradycji, przeszłości, nieraz wiary, zasad pewnych, historii. I to jest klasyczne, byśmy powiedzieli, aby ktoś chciał powiedzieć, prawicowe rozumienie narodu. Natomiast jakie rozumienie narodu dają hitlerowcy? Rasowe. Czyli jest to więź krwi. To się bierze z pewnego takiego zwulgaryzowanego darwinizmu XIX-wiecznego, gdzie się mówi, że skoro jest ewolucja i ona jest materialistyczna zasadniczo, czyli od materii powstają coraz to wyższe byty aż do człowieka. Wobec tego wiadomym jest, że ta ewolucja się nie skończyła. Skoro ewolucja się nie skończyła, no to pytanie jest, czy ludzie są równi. Naturalnie, że w rzeczywistości możemy spotkać ludzi słabszych i silniejszych, zdrowych i chorych, silnych i słabych, ładnych i brzydkich, głupich i mądrych, cały szereg podziałów. W związku z czym zachodzi pytanie, a jakby oddzielić, takie się pojawiają teorie, tych prawda, mądrych od głupich, silnych od słabych, chorych od zdrowych, prawda, mądrych od głupich, no to przecież ewolucja by poszła do przodu, prawda? Teraz jest tylko pytanie, a którzy to są dobrzy, a którzy to są źli? No i ci stworzyli, że to jest, są rasy. No rasa oczywiście ta nordycka czy niemiecka jest najwyżej, to są nadludzie, Romanie to są jeszcze ludzie, Słowianie to już jest bydło do roboty, ile robi, tyle dobrze, a później go na mydło. No i Żydzi to są oczywiście pasożyty, których od razu należałoby zabić. I to jest ich wizja świata i to jest ich wizja narodu. Więź krwi, rasy. I to ma się tak, proszę Państwa, do wizji chrześcijańskiej, jak, prawda, pięść do nosa, czyli ma się w sprzeczności. Nawet nie w podobieństwie. Jest to sprzeczna wizja. Niekulturowa, a biologiczna. Jeszcze generująca pewną nienawiść. Pytanie jest, jaką nienawiść? Proszę posłuchać wypowiedzi Hitlera. Tu cytaty z Hitlera. Z takiej książki Alana Baloka, Hitler, studium tyranii. Bardzo panu dziękuję. Hitler mówi w ten sposób. W 22 roku, notabene zafascynowani byli hitlerowcy nieco Leninem wówczas, marksiści uczą, jeżeli nie będziesz mi bratem, rozbiję ci łeb. Naszym hasłem musi być, jeżeli nie będziesz Niemcem, rozbiję ci łeb. Jesteśmy bowiem przekonani, że nie zwyciężymy bez walki. Musimy walczyć za pomocą naszych idei, ale jeżeli zajdzie potrzeba, także pięściami. Drugi cytat. Hitler w dyskusji z takim bardziej radykalnym od siebie socjalistą Otto Strasserem. Jestem socjalistą, mówi Hitler. Nie ma innych rewolucji prócz rewolucji rasowych. Nie może być rewolucji politycznej, ekonomicznej lub socjalnej. Zawsze jest to tylko walka niższej warstwy, gorszej rasy przeciwko panującej wyższej rasie. I jeżeli ta wyższa rasa zapomni o swoim prawie do życia, to poniesie klęskę. A jaki miał być ta wizja ostateczna? Pamiętamy, że u marksistów to miało być bezklasowe społeczeństwo komunistyczne, prawda, po rewolucji wszechświatowych. A u Hitlera? Po zwycięstwie narodowego socjalizmu zapanuje porozumienie między różnojęzycznymi elementami jednej wspaniałej rządzącej rasy. Proszę Państwa, gdybyśmy zamiast rasa używali słowa klasa, to ta wypowiedź Hitlera spokojnie mogłaby być włożona w usta Lenina, Dzierżyńskiego, Trockiego, po prostu kogokolwiek z komunistów. Więc gdzie była zasadnicza różnica między socjalizmem klasowym a socjalizmem rasowym? Że ci mówią o walce klas, a tamci mówią o walce ras. A reszta to jest bardzo szereg różnorakich podobieństw. I w sensie materialistycznego zdefiniowania życia społecznego, i w sensie wizji, powiedzmy, takiego życia, i w sensie mesjanistycznej idei. My myślimy, że Hitler wszędzie zachowywał się tak jak w Polsce, że Niemcy się zachowywali tak samo. No nie, we Francji, na zachodzie Europy wcale nie tak samo. Oni tam głosili ideę zjednoczonej Europy na modłę narodowo-socjalistyczną. Idea zjednoczonej Europy na modłę narodowo-socjalistyczną. Odbywały się konferencje, odbywały się pewne analizy typu, czy jak wprowadzić wspólną europejską walutę, jak to wszystko ma wyglądać. O pewnej dominacji niemieckiej, owszem, ale generalnie również sieci autonomicznych państw, które w tym wszystkim by miały miejsce. Pewna wizja jednoczenia świata, tak jak Stalin, jak komuniści chcieli inną tą wizję zjednoczeniową, mesjanistyczną realizować. Ktoś powie, ale Hitler nie był taki antychrześcijański. Przecież mieli na pasach Niemcy napis Gott mit uns. No tak, tylko pytanie, co to był ten Gott, ten Bóg. W rozumieniu partii nawiązania religijne owszem były, ale najczęściej do bóstw starogermańskich uzasadniających podboje Germanów. Druga rzecz, która się pojawiła bardzo mocno w elicie partii narodowo-socjalistycznej, to jest okultyzm, czyli sięganie do, nie dość, że do tych starych bóstw, to jeszcze na sposób taki quasi-okultystyczny. Hitler sięgał rady astrologa, cały szereg różnych rzeczy, które zupełnie inaczej ich odnosiły w sensie religijnym. A jakie było odniesienie do chrześcijaństwa? Proszę posłuchać. Hitler w 1942 roku w ten sposób mówi o chrześcijaństwie. Zło, które przeżera nasze siły witalne, to księża obu wyznań. W tej chwili nie mogę ich tak potraktować, jak na to zasługują, ale to wszystko jest zapisane w mojej księdze. Przyjdzie kiedyś czas, kiedy się z nimi porachuję. Jeszcze o mnie usłyszą. Nie będę brał przykładu z żadnych sądów. Proszę Państwa, dlaczego zło, które przeżera nasze siły witalne? Bo pytanie, do jakiej etyki oni nawiązywali w tym rozumieniu narodu? Otóż nie do etyki chrześcijańskiej, ale do etyki niczańskiej. To jest praktycznie dominujący Fryderyk Nietzsche, to jest obowiązujący, dominujący Fryderyk w tym filozof w tym środowisku. Etyka niczańska to jest etyka nadczłowieka, że nadczłowiek jest poza moralnością. Zresztą sam Nietzsche określał chrześcijaństwo jako bardzo największe nieszczęście ludzkości, bo jest religią słabych, mówi o tym cierpiętnictwie, o znoszeniu tego cierpienia i tak dalej. Etyka nadczłowieka, to jest etyka hitlerowców. W związku z czym chrześcijaństwo jest widziane jako zagrożenie. W innym miejscu, jeszcze również w czasie wojny, Hitler mówił: dogmat chrześcijaństwa ustępuje przed rozwojem nauki. Mity powoli wykruszają się. Pozostaje tylko stwierdzić, że natura nie zna granicy między organicznym i nieorganicznym. Kiedy znajomość wszechświata się rozpowszechniła, kiedy większość ludzkości już wie, że gwiazdy nie są źródłem świata, lecz światami, może zamieszkanymi tak jak nasz, wtedy doktryna chrześcijaństwa staje się absurdem. Człowiek, który żyje w łączności z naturą, musi się znaleźć w opozycji do Kościoła i dlatego Kościół zmierza ku upadkowi, bo nauka musi zwyciężyć. Jaka nauka? To jest ta nauka rozumiana na sposób postpozytywistyczny. To, co mówiłem, ten zwulgaryzowany Darwin, ten rasizm, ten biologizm, to jest dokładnie ta nauka, która w dużym stopniu była takim scjentyzmem w pozytywistycznym i negowała istnienie transcendencji. Z jednej strony wręcz, tak jak mówię, funkcjonowała jako taka quasi-religia. Oczywiście tam Hitler uznawał, że chrystianizm jest wymysłem Żyda z Tarsu, a bolszewizm Żyda Marksa, że to jest po prostu takie coś, co należy również zniszczyć. Więc taki jest jego stosunek do chrześcijaństwa, czyli tylko ze względów taktycznych, że szybko do wojny prowadził. Nie prowadził aż tak totalnej wojny z chrześcijaństwem jak Sowieci. Tylko z tego względu, ale ostatecznie tak miało również być. Proszę Państwa, no i wreszcie, czyli mamy tę pewną wizję narodu, walki raz, no i mamy ten przymiotnik socjalistyczny. On się łączył również nie tylko z propagandą, on się łączył również na przykład z tym, że hitlerowcy sięgali po ludzi z komunistycznej partii Niemiec jako kadry dla swoich szeregów. No oczywiście nie Żydów, ale Niemców tak. Co więcej, czy myśmy się, proszę Państwa, zastanawiali, jak zarządzano państwem, gospodarką, na sposób etatystyczny. Państwo zarządzało tą gospodarką, tą całą machiną wojenną. Wreszcie, czy Państwo się zastanowiliście nad symboliką, którą oni używali? Owszem, jest swastyka, tam wzięta z tych starogermańskich, okultystycznych też rzeczy jako godło. Ale swastyka jest w środku flagi, tak? A dookoła jest sztandar, tak? Jakiego koloru? Czerwonego. A dlaczego czerwonego? Ktoś sobie powinien zadać pytanie. Czyżby dlatego, że to jest jakaś tradycyjna flaga niemiecka, takiej lub innej monarchii, czy naddunajskiej, czy jeszcze może innej, no i oni nawiązują do Zjednoczonych Niemiec? No przecież nie. A jaka to jest flaga? No to jest flaga socjalistyczna. Kiedy byśmy sobie zadali pytanie, jak się Hitler do Stalina zwracał, kiedy byli przyjaciółmi? No zwracał się dzisiaj per towarzyszu. Towarzyszu Hitler, towarzyszu Stalin. Zresztą towarzysze partyjni w NSDAP też. Wreszcie, kiedyś jeden z profesorów zadał pytanie, kiedy w Polsce, na ziemiach polskich wprowadzono święto 1 maja, to socjalistyczne. Każdy powie, no, w 1944 lub 1945 roku, kiedy komuniści zainstalowali się w Polsce, kiedy na bagnetach sowieckich przyszli do kraju. No nie. Pierwszy raz na ziemiach Polski święto 1 maja na niwie państwowej zostało ustanowione 1 maja 1940 roku, a uczynił to generalny gubernator niemiecki, mający siedzibę w Krakowie Hans Frank. I przyszedł, czyli ten socjalizm pierwszy u nas na ziemiach, przyszedł drugi socjalizm, nie zniesiono. Pytanie, dlaczego do dzisiaj to święto jest, to już jest pytanie retoryczne. Proszę Państwa, dopiero wtedy, kiedy my się przyjrzymy tym okolicznościom drugowojennym, bo to wiadomo, przez strumień faktów możemy sobie to odczytać, jak przyjrzymy się okolicznościom drugowojennym, czym to było, co nas spotkało, na przykład, że Europa Środkowa, że Polska została zaatakowana 1 września przez Niemcy, a 17 września przez Sowietów. Mówi się tak. To jest to tradycyjne porozumienie wiszące na nas jak miecz Demoklesa, tradycyjne porozumienie niemiecko-rosyjskie. Rozbiory na tym się opierały, cały szereg różnych działań z tym związanych. W związku z tym należałoby tak to umieścić w sensie klasycznym. No i rzeczywiście jest to prawda. To jest coś, co ciążyło na nas już na pewno od XVIII wieku i z czego bardzo trudno nam się było wyrwać. To klasyczne porozumienie niemiecko-rosyjskie. To, że ani państwo niemieckie, ani państwo rosyjskie nie uznało traktatu wersalskiego w sensie takim głębokim, że uznawano, że należy, to jest wypadek przy pracy, nawet Mołotow w 1939 roku mówił, że to jest bękart traktatu wersalskiego, że to należy zlikwidować. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, która jest niezwykle istotna. Nie tylko dwa państwa, nawet klasycznie rozumiane, chciały podzielić tę Europę, tak jak to się widzi, ale dwa systemy socjalistyczne. Nieludzkie, totalitarne, które nie tylko chciały zlikwidować państwo, one chciały zlikwidować naród. On miał przestać istnieć. Nie tylko państwo, naród. Sowieci, wybić elitę, tu mamy Katyń, i sowietyzować tych zwykłych ludzi, czyli stworzyć z nich naród radziecki, a Niemcy po prostu zlikwidować biologicznie ten naród, najpierw przez elitę, a później sprowadzić ich do niewolnictwa, no i też ich. To jest dopiero widzenie skali tego, co się działo. To nie jest tylko wymiar gry międzypaństwowej. Więc pytanie, które się z kolei jawi, dlaczego, skąd się wzięło to twierdzenie tak głęboko utrzymywane o tej rzekomej prawicowości Hitlera w przeciwieństwie do lewicowości Stalina. Otóż rzeczywiście przed wojną już Stalin używał pojęcia, mianowicie nazywał, że to jest faszyzm wszystko, co się w Europie dzieje. Faszyzm, czyli od 1922 roku Mussolini zdobywa władzę dyktatorską, ale tam nie było rasizmu, tam nie było wielu rzeczy, które były w Niemczech. Dlaczego wobec tego, skąd się to pojawiło, że to określenie faszyzm zaczęto przyjmować we wszystkich krajach, czy w wielu krajach zachodniej Europy? Mało tego, że zaczęto mówić o Hitlerze jako o skrajnej prawicy. No wydaje się, to można odpowiedzieć tylko w taki oto sposób znaleźć, że dla różnego typu socjalistów powojennych było to na rękę, bo gdybyśmy to traktowali tak w sensie jak prawdziwościowym, no to pytanie kolejne, które się pojawia, to czym te socjalizmy były, skoro jeden doprowadził do masowego ludobójstwa i drugi do masowego ludobójstwa? To czym jest socjalizm? A my jesteśmy socjalistami czy socjaldemokratami? I tu jest bardzo poważny problem, przed którym oni stanęli. I wydaje się, a pamiętajcie Państwo, kto panuje nad językiem, w sensie pojęć, rozumienia pojęć, ten panuje w dużym stopniu nad świadomością. Dlatego dzisiaj taka jest walka o język. No, weźcie Państwo klasyczne słowo, no nie, miłość, jak jest dzisiaj rozumiane. No, nie jak wypowiadane, jak jest rozumiane. I tak samo tutaj. Więc nie dość, to po prostu doprowadzono do totalnego zamętu, więc nazwano wszystko mianem faszyzmu, ale jeśli powiemy, że no ale to dyktatura była, w związku z czym dyktatura to jest faszyzm. Nawet niektórzy nazywają, że Stalin to był faszysta, bo był dyktatorem. No to ja powiem, to Aleksander Wielki też był faszystą, bo był też dyktatorem. I nie tylko on, a faraonowie w Egipcie. No i zaczyna, a nie, no to jakieś historyczne głupoty, ja mówię, tak? A jeśli oni nazywają to w ten sposób zupełnie ahistorycznie i nierzeczowo, to czy to jest prawda? A jeśli nie jest prawda, to do czego? Do zamętu. Dlatego jeśli oglądaliśmy ten film, wydaje mi się, że jego przesłanie, to porównanie nie tylko w sensie praktyki działania skali zbrodni, ale i założeń ideologicznych, marksizmu czy komunizmu i narodowego socjalizmu, że to jest wręcz to samo, czy bardzo podobne, że to są dwie lewicowe ideologie, to jest bardzo ważne przesłanie, bo ono odkłamuje jedną z kluczowych rzeczy z II wojny światowej. To dlatego na przykład tak trudno dzisiaj jest znaleźć w Parlamencie Europejskim potępienie komunizmu, ponieważ gdzieś ten socjalizm jeszcze żyje w tych nowych postaciach. O tym chciałem za chwilkę powiedzieć, ale jeśli są jakieś, jest jakieś krótkie pytanie co do tej kwestii, którą do tej pory żeśmy się zajmowali, to bardzo proszę, ale jeśli nie, to, to będziemy finalizować, jak to się z tymi socjalizmami do dzisiaj to wszystko rozwija. Bardzo proszę, jeśli Państwo macie jakieś pytanie, jedno czy drugie, to, to jest teraz czas na to. Jakby Pan łaskawie, czy, bo Pan jest i Pani, czyli te dwa pytania tutaj do mikrofonu, tak, bo taka jest prośba Panów, panów techników.
Ja mam pytanie takie, czy w Polsce są ugrupowania nazistowskie i w jakiej ilości, jeśli są?
Proszę Pana, myślę, że pewnie są jakieś tam grupy, ale ja nie jestem w stanie w jakiej ilości, myślę, że raczej śladowej. To znaczy wielu ludziom raczej się czy grupom przypisuje tego typu rzeczy, bo pamiętajmy o tym, że nawet te oskarżenia o pozdrowienie to z ręką wyciągniętą, to tak zwane rzymskie czy faszystowskie, ono niekoniecznie musi się odnosić do ideologii narodowo-socjalistycznej. Równie dobrze może do faszystowskiej, ale nawet wiele innych grup przed wojną tego typu gesty wykonywało, ale to wtedy nie było w odniesieniu do Hitlera. Raczej bym powiedział, że to jest nurt u nas mimo wszystko marginalny. Jeśli bierzemy pod uwagę, no gdzieś tam są jakieś takie młodzieżowe subkultury, mi je nawet trudno jest zdefiniować w sensie grup politycznych. Ale grup politycznych dążących do władzy to realnie to, to myślę, że nie ma takich, które są naprawdę zdolne do tego. Proszę bardzo.
Panie profesorze, pan profesor powiedział, że Hitler sięgał do okultyzmu. Więc mam takie pytanie. Słyszałam o stwierdzeniu, że Hitler, zarówno Hitler jak i Stalin byli opętani przez demona. Czy jakby mógłby pan profesor się ustosunkować do tego? Czy były jakieś, nie wiem, dowody historyczne na to? Bo jeśli tak, to jeśli kult był oddawany Hitlerowi, to tym samym był oddawany demonowi, czyli wniosek jest taki, że socjalizm jest to quasi religią, czyli demonizmem.
To jest pytanie istotne, natomiast chciałbym taką metodologiczną uwagę uczynić, ponieważ są różne rzeczy można robić na kanwie historii. Czyli no ja jestem, zajmuję się tą dziedziną, no jeśli bierzemy to od strony naukowej, gdzie historię się traktuje na zasadzie pewnych rzeczywistych, udowadnianych poprzez źródła faktów i pewnych analiz takich racjonalnych na bazie natury. Natomiast to pytanie, które Pani zadała, jest z dziedziny teologii historii. To jest dziedzina też nauki, tylko jest to dziedzina teologii. To znaczy można pewne fakty historyczne, to znaczy jego zbrodniczość i tak dalej, interpretować na płaszczyźnie duchowej, czy na płaszczyźnie właśnie takiej teologicznej i na tej płaszczyźnie pewnie by się dało taką tezę postawić, czy wręcz udowodnić, no ale na płaszczyźnie tej, którą ja uprawiam, to nie. Można natomiast spokojnie pokazać ten okultyzm na bazie literatury dostępnej i ludzi, którzy tym się zajmowali. Na przykład ksiądz profesor Zwoliński się tym, jeśli pani chce, to bardzo zachęcam do lektury. Tym zajmował w różnych swoich publikacjach. Jest też na przykład taka książka Francisa Kinga, Szatan i swastyka, o całych tych okultyzmach. I to jest dostępna publikacja. No, polecam na razie tylko dwie, ale i spokojnie tam. To wszystko jest udowadnialne w tym znaczeniu, jak mocno oni wchodzili w ten element okultyzmu. Natomiast pytanie, czy też odpowiedź na to pytanie, które Pani zadaje, jest pytaniem teologicznym jednak, mniej takim historycznym. Na poziomie ściśle historycznym to ja bym powiedział, że na pewno da się udowodnić ich okultystyczne odniesienia. Na pewno się dało odnieść to porównanie do takiej quasi religii. Czy na gruncie teologii da się z tego wyciągnąć taką tezę? No to już jest, mówię, pytanie troszkę do innej dziedziny. Proszę bardzo.
Ja bym nie chciał wychodzić poza ramy tematu, ale nawiążę, czy obecnie liberalizm można uznawać za utopię, a jeśli tak, to jaki jest wspólny mianownik z tymi ideologiami, o których mówimy, a jaka jest ta nowa oferta?
Jeśli pan pozwoli, to odpowiem na to pytanie tym końcowym wykładem, który przygotowałem, dobrze? Czy też takim finałem, czy podsumowaniem tych dwudziestowiecznych socjalizmów, bo tego właśnie miało to dotyczyć. Proszę państwa, w czym rzecz? Przypomnijmy sobie pewne wydarzenia, pewne procesy zdarzeń w świecie zachodnim, które się dokonywały końcem lat 60., w początkowych latach 70. i nagle obserwujemy na niwie europejskiej, na niwie Stanów Zjednoczonych ludzi nie tylko masowo protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie, ale ludzi, którzy mówią o rewolucji. Mało tego, którzy idą pod sztandarem rewolucji, niosąc portrety Mao Tse-tunga, Trockiego, Che Guevary, takich komunistów typowych lub ideologów komunistycznych. Zresztą, weźmy takiego Mao Tse-tunga i skalę zbrodni, która się dokonywała w Chinach, to się w głowie nie mieści. A jednak pod tymi sztandarami. I mówią, robimy rewolucję, ale może nie rewolucję taką jak oni, może rewolucję kulturalną, bo wtedy też była rewolucja kulturalna w Chinach, czerwona książeczka i różne rzeczy, które się tam dokonywały, no potworne. Idą przez Europę z tym czerwonym sztandarem. Proszę Państwa, i wielu się zastanawia, o co tam generalnie chodziło. Później były takie różne terrorystyczne grupy, troszkę utrzymywane przez Sowietów, jakieś czerwone brygady tu i ówdzie. Proszę Państwa, od strony ideologicznej mieliśmy do czynienia tutaj, jak mówią znawcy tematu, na przykład Matthias von Gersdorf, taki książeczce Seksualna rewolucja, ze swoistym połączeniem dwóch idei, dwóch filozofii, dwóch koncepcji, Marksa i Freuda. O ile Freud, wiadomo, ma pewne te swoje takie teorie z dziedziny pogranicza psychologia i seksualność, dosyć takie specyficzne, o tyle Marx mówi o rewolucji. Połączenie tych dwóch rzeczy dało rewolucję obyczajową, rewolucję seksualną, jak to się mówi. Przycane Woodstock, prawda, dzieci, kwiaty i tak dalej. Wyzwalamy się od starej kultury, starych relacji, starych tradycji. Na uniwersytetach, w odniesieniu jest książka Alana Bluma, Zamknięty umysł. Proszę sobie przeczytać, jak to wyglądało na uniwersytetach. Zniszczenie autorytetu uniwersytetu, profesorów. No i oczywiście całej rewolucji tej seksualno-kulturalnej, która poszła. Połączenie Marksa i Freuda w praktyce mówi o rewolucji takiej obyczajowej. Oczywiście ta rewolucja, na czym to polega? Bo to dzisiaj się rozwija w różnych ugrupowaniach. To są dzisiaj na przykład ugrupowania zielonych, ale i czerwonych, różnych tam tak zwana nowa lewica. To polega to nie mniej, nie więcej tylko na tym, że się mówi, że już dzisiaj uciskaną klasą no nie jest proletariat, bo go nie ma prawie. Klasa ta, znaczy robotnicy wielkoprzemysłowi są dosyć dobrze opłacani, oni nie są liczni, więc nie ma proletariatu, który tam buduje. To kto jest uciskany? Ano, uciskani są mniejszości. Jakie? Seksualne na przykład. Stąd ruch tych homoseksualnych, wyzwolić ich spod dominacji jakichś starych uwarunkowań. No dlaczego oni się nie mają żenić? No bo rozum mówi, o czym mówią, że to nie pasują do siebie? Im pasują. Bo utopia mówi, że wszystko do wszystkiego pasuje, założenie człowieka, a nie rzeczywisty człowiek. No to mamy ruchy feministyczne. Wyzwolić kobiety spod dominacji mężczyzn, bo są strasznie uciskane. No oczywiście ja uważam, że feministo wymyślili egoistyczni mężczyźni, bo przecież wolność seksualna absolutnie egoistycznie raczej mężczyznom służy niż kobietom, bo niby w jaki sposób. Ale to już na inną dyskusję. Ale jest ruch tak zwanej praw dziecka. To, czy Państwo sobie przypomnieliście zakaz klapsa w rodzinie, bezstresowe wychowanie w szkole i tak dalej? Buntować dzieci przeciwko rodzicom, dzieci przeciwko nauczycielom. Dlaczego? Bo one są uciskane. Wyzwolimy ich wszystkich. Czyli wszystkie naturalne relacje hierarchiczne, które były w klasycznym społeczeństwie, powinny zostać zerwane i zawiązane na sposób utopii. My wyzwolimy ich wszystkich. W jaki sposób będziemy się komunikować i relacje zawiązać? Przez państwo. W jaki sposób w szwedzkim społeczeństwie, na przykład jak się młody człowiek zażąda płacenia kieszonkowego od rodzica, to przez gminę. Rodzic płaca do gminy, a gmina mu wypłaca. No, relacja bardzo, że tak powiem, dobra państwo. No, czyli idealnym modelem rodziny byłby dom dziecka. No to naprawdę byłoby super. No, oczywiście upraszczam, oczywiście absurdalizuję, ale chodzi mi o to, żeby zrozumieć ten rodzaj rewolucji. On ma być, oni mówią tak, robimy rewolucję kulturalną, za Gramscim, takim marksistą przedwojennym włoskim. I idziemy, tak mówili, idziemy przez instytucje. Najpierw instytucje krajów, gdzie to się dzieje. Oczywiście, kiedy doszli do władzy, zaczęły się te wszystkie ustawy o aborcji. To są lata 70., gdzie w głowie się nam nie mieści. A później, im bardziej to się rozwijało, no to praktycznie wszystkie te nurty postmarksistowskie, te socjalistyczne idą w kierunku właśnie małżeństwa homoseksualne, wiecie, bo to dokładnie tak idzie. Prawa dzieci, te wyabsurdalizowane. Czyli tu mamy rewolucję trochę innego typu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że prawie w większości europejskich miast stoi pomnik Marksa i Engelsa. To, co było na tym filmie. Że w Trewirze, sam uczestniczyłem, znaczy zwiedzałem, jest Muzeum Karola Marksa. Notabene to jest bardzo dla chrześcijaństwa znaczące miasto. Tam to jest jedno z większych miast późnego Cesarstwa Rzymskiego. Tam cesarz Dioklecjan robił wielkie prześladowania chrześcijaństwa. Podobno cały Legion Rzymski jest wymordowany. Tam są relikwie świętej Heleny, Macieja Apostoła. Cały szereg rzeczy takich z chrześcijaństwem związanych. No i jest dom Karola Marksa, gdzie się urodził, jako muzeum. Wyobrażacie sobie Państwo, że ktoś by dzisiaj zrobił muzeum Hitlera albo Strassera albo kogoś? Zamknęliby go. A pomniki Marksa i tych innych stoją. Bo co? Bo on jest, jak twierdzi się, i na tym na ścianie tego muzeum są wypowiedzi kanclerzy Niemiec, socjaldemokratów, że on trochę się tam gdzieś mylił, ale generalnie idea jest słuszna. Tylko trzeba ją nieco przerobić. I w tym sensie można powiedzieć, że ten socjalizm w nowej, nowoczesnej formule jakoś się odrodził, jako swoisty, no zieloni z kolei, no to też są pewnego rodzaju socjaliści, w tej skrajnej postaci mówią, że no naturę trzeba wyzwolić od ucisku człowieka. To, troszkę się boję mówić to przy panu profesorze Kożuchowskim, ale ci skrajni ekolodzy zieloni wręcz mówią, że człowiek jest rakiem na naturze tej biologii. Trzeba wyzwolić, no to aborcja tak, ale zwierząt to już trzeba tam, prawda, nie wolno bić. Ale aborcja to fajna jest. No bo człowiek uciska tę naturę. No to z czegoś wynika, proszę Państwa, z jakiejś utopii, z jakichś założeń. To przeszło jako fala rewolucji. I wydaje się, że w dużym stopniu był to pochód przez instytucje poszczególnych państw, ale w dużym stopniu w pewnym momencie, kiedy się tworzyła ta Unia Europejska, jest to pochód przez instytucje Unii Europejskiej. I kiedy teraz zadamy sobie pytanie, dlaczego był taki, a nie inny wyrok z Trybunału w sprawie Alicji Tysiąc? Dlaczego jest taki, a nie inny wyrok Trybunału w sprawie Krzyży? No to odpowiedź może być znana. Ano dlatego, że ludzie tamci mają takie przekonania. A pamiętajcie Państwo, że to zawsze jakoś jest quasi-religią. Wyzwala człowieka, tu będzie raj na ziemi. A jeśli tak, to chrześcijaństwo w życiu publicznym do tego nie pasuje. Więc jest to zawsze też związane z pewnym... Czym jest, jaki jest na razie, jest to miękki terror? Czym jest ten terror? Jest polityczną tak zwaną poprawnością. Czyli jeśli coś się powie, nie wedle zasad tej politycznej poprawności, no to go nękamy sądami, to może by go zamknąć, a może grzywnę jakąś i tak dalej. To jest dokładnie w tym. A co jest zachętą? Ano jakieś dotacje, ano jakieś tam, prawda, podróże. My tworzymy wspólny jakiś tam dom. Więc pytanie, jaki dom? Wedle jakiej wizji? Czy to jest wizja chrześcijańska, tradycyjnej jakiejś kultury europejskiej? Czy to jest wizja socjalistyczna? Więc teza, którą na koniec chciałbym postawić, jest taka. Marks nie umarł. Marks żyje. Jak ktoś nie wierzy, niech pojedzie do Trewiru. W tym muzeum, owszem, pokazuje się zbrodnie, zupełnie marginalnie, gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej, raczej w Kambodży. Nie wiem, dlaczego zaliczono też naszą solidarność do ruchów postmarksistowskich. Nawet tam zdjęcie Lecha Wałęsy jest. Oczywiście jest to nieuprawnione. Ale tak się czyni, bo no, w tym wyobrażeniu no, każdy ruch robotniczy to musiał być ruchem marksistowskim, no, chociaż u nas był raczej chrześcijańskim, ale to już i antysocjalistycznym, no ale to już jest pewna tam taka a nie inna rzecz. Natomiast tutaj chciałbym Państwu pokazać, że ta rewolucja się zdarzyła, tylko ona odwrotnie, ta klasyczna była taka, zdobywamy władzę i zmieniamy społeczeństwo. Ta jest odwrotna. Zmieniamy społeczeństwo, rewolucja kulturalna, zdobywamy władzę i wtedy robimy już ten cały system taki idealnego państwa, utopijnego państwa, które naprawdę nas uszczęśliwi i naprawdę stworzy ten raj na ziemi. Ja Państwu mówiłem już, co się dzieje, kiedy ktoś mówi, że tutaj zrobi raj na ziemi. Jeśli są jakieś pytania teraz, to bardzo proszę, tutaj jest mikrofon.
Pan profesor zaczynał wykład od rewolucji francuskiej, od tego, jak to się wszystko zaczynało, jak te schematy funkcjonują, a na samym końcu pan profesor wspomniał, że obecnie mamy do czynienia z pewną poprawnością polityczną i z miękkim terrorem. I moje pytanie jest następujące. O ile rewolucja francuska była przed rewolucją, przez ostatnie 30 lat, poprzedzona taką propagandą, urabianiem umysłów, Rousseau, Voltaire, to czy teraz nie mamy do czynienia z pewną analogią i czy nie prognozuje to następnych 40 lat właśnie czymś w rodzaju rewolucji francuskiej?
Więc pan zwrócił uwagę na ważną rzecz, mianowicie, że pewne rzeczy, pewne bitwy w dziejach, znaczy ktoś powiedział, czy to wielkie wojny zmieniają oblicze świata, czy wielkie idee. O wiele bardziej wielkie idee niż wojny. Bo wojna jest różny, może mieć charakter. Może mieć charakter o wielkie idee i wtedy zmienia, a może mieć charakter, bo kawałek ziemi ktoś komuś chce zabrać, ograbić, tam wziąć niewolników. O wiele bardziej wielkie idee zmieniają. I rzeczywiście jest tak, że no, nie tylko kilkadziesiąt lat, nawet koniec wieku XVII to się zaczął pewien proces tak zwany oświeceniowy w sensie myśli, salony arystokratyczne, gdzie się dokonywała pewna rewolucja myśli, a wtórnie rewolucja w działaniu. W tym sensie wszystko praktycznie, co się dzieje w świecie, a w naszej kulturze, to się gdzieś zaczyna na uniwersytetach. Gdzieś ktoś albo słusznie, albo niesłusznie powie. Pojawiają się jakieś myśli, one są później przekładane na ideologię bardzo często, a później na jakieś partie i te partie zdobywają władzę i tak dalej. Więc w tym sensie to trudno mi wyrokować. Ja jestem historykiem, nie prorokiem, jak będzie. Natomiast rzeczywiście należałoby stwierdzić, że dokonuje się jakaś walka ideowa w przestrzeni europejskiej. Na pewno. I to nie od dzisiaj, od wielu już lat. Czyli walka o wizję człowieka, o wizję życia społecznego, walka o kulturę. I ona jest najbardziej fundamentalna. Ona jest o wiele bardziej fundamentalna niż kto doraźnie władzę sprawuje. Chociaż to może pomagać lub przeszkadzać w tej walce, natomiast o wiele ważniejsza jest w tej przestrzeni, a więc na przykład w przestrzeni medialnej, a Państwo jesteście w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę Państwa, czas powoli mija, a ja jeszcze tutaj chciałem zachęcić do tej kolejnych prelekcji, do prelekcji za tydzień. Mówię już w tej chwili nie tylko do Państwa tutaj siedzących, ale również do Państwa przed odbiornikami i chciałem też podziękować wszystkim Państwu i wszystkim słuchaczom za ten wykład, za uczestnictwo w nim i myślę, że ten czas na takie wspólne spotkania jest jakoś wartościowy. Natomiast wszystkich, którzy słuchają z odległości, zachęcam do jakiegoś innego jeszcze oprócz internetowego uczestnictwa w tym, co się w szkole dzieje. Bardzo Państwu dziękuję.